dla życia,
dla rodziny,
dla małżeństw,
dla młodych
i dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Szczęść Boże, witamy radiosłuchaczy na kolejnej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. W dzisiejszej audycji biorą udział
Anna Ileszek-Marzec,
Sławomir Kopacki,
Renata Kopacka
i animujący tą naszą audycję Andrzej Borkowski. Tą audycję tak sobie w tytule nazwałem audycja o miłości, małżeństwie, szacunku do życia. Temat jest, jak widzimy, bardzo obszerny i tak go troszkę tutaj podzieliliśmy na trzy części. W tej pierwszej chcemy powiedzieć w ogóle o miłości, jako prawie do życia, prawo miłości. No, mówiąc o miłości, to oczywiście jest to bardzo obszerny temat i wiemy, że niewyczerpany. Potem trochę porozmawiamy o zagrożeniach tej miłości, czy złej interpretacji miłości, czy nadinterpretacji, ale żeby nie kończyć też jakby tymi złymi przykładami, czy takimi negatywnymi, chcemy zakończyć o tym pozytywnym programie dla współczesnego świata, jak tą miłość realizować, w jaki sposób. Oczywiście nie ma szans wykorzystać tego tematu, bo miłość jest nieskończona, jest darem Bożym. Ale tak no spróbujemy, na ile to jest możliwe. Miłość, wartość największa, bo Bóg jest miłością i źródłem miłości w świecie, w Kościele, ale również w każdej komórce społecznej, a i w najważniejszą komórką i podstawową jest małżeństwo. Tylko miłość, miłość Boża pochodząca od Boga, choć wiemy, że nie zawsze jest uświadamiana przez jakąś osobę, że źródło jest w Panu Bogu, tej miłości, którą przeżywa. Ta miłość pochodząca od Boga daje możliwość dobrego życia, dobrego porządku, prawa, relacji ludzkich, w tym relacji małżeńskich. Historia świata, cywilizacji przekonują, że budowanie bez Boga, przeciw Bogu, kończyło się klęską, totalitaryzmem, mimo na przykład wzniosłych haseł, obracało się przeciwko człowiekowi. Faszyzm, komunizm, obecnie skrajny liberalizm, oparty na ubóstwieniu wolności człowieka bez konfrontacji tej wolności z dobrem. Dlatego w imię źle pojętej wolności, czyli takiej wolności, nie wolności do, czyli, a raczej jako wolności od wszystkiego, również od dobra, dąży się do podporządkowania prawa stanowionego, ja tu tak napisałem, powiedziałem, bożkowi wolności, kiedy wolność jest właśnie tak afirmowana, nie odwołując tej wolności do dobra, nie zważając na dobro, prawo naturalne. Ponieważ dobrem jest tylko nieograniczona wolność w rozumieniu tej grupy osób, to wszystkie rzeczy, które ograniczają wolność, muszą być usuwane z życia społecznego. Wiemy, że wtedy jest krytykowany Kościół, jego nauczanie moralne, Ewangelia, dobre prawo oparte na prawie naturalnym, ale też wtedy jest i sumienie niepotrzebne, dlatego też uwagi do klauzuli sumienia. Zastanówmy się tak pokrótce, zanim podejmiemy te inne tematy, czy rzeczywiście jest tak, czy mamy się czego obawiać właśnie ze strony Kościoła, ze strony tych podmiotów, tych wartości, czy człowiek jest ograniczany przez Kościół? Co myślimy o tym? Może tak, my wiemy, że nie jest, bo jesteśmy tutaj taką grupą, że takich wątpliwości nie ma. Ale wiemy, że wiele osób będzie to podważało, że Kościół nas ogranicza. Więc próbujemy trochę dla siebie i trochę dla innych osób uzmysłowić sobie to, dlaczego Kościół nie jest zagrożeniem.
Ja bym to porównał do przepisów ruchu drogowego. Jeżeli wszyscy mielibyśmy pojazdy, które mogą rozwijać nie wiadomo jakie prędkości, jeździmy jak się komu podoba, jak sobie ktoś wymyśli tylko, jaką ma fantazję, no to odpowiedzmy sobie, do czego dojdzie. I teraz, czy te przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, to nas tylko ograniczają, czy może, jeżeli można powiedzieć, czy w pewien sposób porządkują nasz ten ruch. I tutaj, tak jak chyba, Andrzej, przypomniasz sobie, kilka dni temu nawet rozmawialiśmy, czy nasze życie jako chrześcijan to jest jakimś ograniczone pewnymi zasadami. Rozmawialiśmy, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze. Doszliśmy wtedy do wniosku, że wspólnego wniosku, że to nasze życie jako chrześcijan, jeżeli opieramy się o Ewangelię, o 10 przykazań, to życie jest chyba jednak łatwiejsze, jest uporządkowane.
No dobra, ale tak idźmy dalej tym tropem. Mówi tutaj Sławek o znakach drogowych. No to ja będę tak trochę z drugiej strony atakował. No ale ktoś powie, że te znaki drogowe nie są dobre dla życia, bo ktoś ma inny system wartości i powie, że te znaki drogowe są nie dla nich. To jak będziemy się bronić? Jak będziemy bronić tego prawa? Czy tylko to jest, chodzi o prawo Kościoła? Czy to nie jest coś jednak w naturze bardziej? Czy Kościół właśnie w ogóle jest w sprzeczności z prawem, które jest dobre dla człowieka?
No, odnosząc się dalej do przepisów ruchu drogowego, tak, można łamać przepisy ruchu drogowego i jakie są konsekwencje? Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że zatrzymuje nas policja i dostajemy mandat, ale ile jest nieszczęść ludzkich, ile cierpienia, bo ktoś kogoś potrąci, to znowu ktoś za szybko jechał i uderzył w drzewo i się zabił. Z tego niestosowania się do tych trudnych przepisów są tylko same przykre sytuacje. To tak samo jest z dekalogiem.
Jasne. Tu nie ma wątpliwości. Prawo, tu na przykładzie drogi wiemy, że przepisy muszą być, jeżeli będziemy dowolnie interpretować, dowolnie jeździć, no to będą same nieszczęścia, tak? Nie ma wątpliwości żadnej.
No a jeśli spojrzymy na dekalog, tak naprawdę wiele przepisów byłoby niepotrzebnych, moim zdaniem, gdybyśmy potrafili stosować się do tego, co jest napisane, co nam mówi dekalog. Dekalog, no wiadomo, dla osoby, która chce źle postępować, będzie ograniczeniem. Ja nie mówię, że jestem osobą doskonałą. Cały czas tylko staram się dążyć do doskonałości, ale staram się również stosować do dekalogu i widzę, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla życia każdego z nas.
Jasne.
Jeżeli jeszcze mówisz o tym, że stosujemy się do dekalogu, to zastanówmy się, z czego dekalog wynika. Pan Jezus nam to powiedział. Które z tych przykazań jest najważniejsze?
Przykazanie miłości.
Przykazanie miłości. Także jeżeli będziemy żyli miłością, to nie będą potrzebne przepisy chyba ruchu drogowego, przepisy kodeksu karnego. Będzie wszystko w idealnym porządku.
Rozumiem. Tylko jeśli tu mówimy o miłości Chrystusowej, a nie pojęciu miłości takim mocno wypaczonym przez współczesny świat.
To jeszcze później. Czyli wychodzi na to, że to dobre prawo gdzieś mamy w sobie, Aniu.
Ja tak jak słucham was, jak wy mówicie o tym prawie drogowym, to mi tak przyszło takie inne trochę nasze, może dlatego, że mamy dzieci jeszcze w domu. Skojarzyło mi się to z wychowaniem. Co będzie, jeżeli dzieciom na wszystko pozwolimy? Czy te dzieci de facto wychowamy? Jednak wobec dzieci też stosujemy pewne ograniczenia i nie dlatego, że my ich nie kochamy. Tylko dlatego.
Też.
I się buntują, dokładnie. Tylko dla ich dobra, tak? Bo my widzimy trochę dalej niż to dziecko. Nie pozwalamy na wiele rzeczy. Wiemy, że no chociażby sięgnięcie przez małe dziecko po czajnik z gorącą wodą, jak się skończy, tak? Dla niego może być atrakcyjny, bo kolorowy. A my wiemy, jakie to niesie konsekwencje i tak chyba tak jest też z Panem Bogiem, że, znaczy nawet na pewno jest, że On widzi dalej niż my. To, co nam się wydaje dobre, niekoniecznie wcale dobre dla nas musi być.
No, czyli tutaj stosujemy wobec naszych dzieci stanowczość, sprawiedliwość, ale cały czas, tak jak Pan Jezus, pamiętamy, że pierwsza i najważniejsza jest miłość.
Wymagam, tak, bo kocham.
Tak, tylko zastanówmy się, czy te dzieci uważają, że my jesteśmy wobec nich sprawiedliwi, szczególnie jak jest rodzeństwo, tak? Zawsze to drugie uważa, że jesteśmy sprawiedliwsi wobec na pewno nie mnie, tylko tego mojego brata czy siostry. I czasami my też tak, jako chyba ludzie, tak uważamy, że ten Pan Bóg wcale nie jest sprawiedliwy wobec nas, nie?
Ale to nawet prawo Murphy'ego dotyczące korków drogowych jest następujące. Sąsiedni pas zawsze jedzie szybciej.
A tego chyba wszyscy doświadczamy, jak jedziemy.
Dobrze. No i jednocześnie jakby coś wyczuwamy w tym prawo dekalogu, że to prawo gdzieś tam mamy zapisane, nie? Głęboko w swoim sercu. Pan Bóg gdzieś to nam mocno już wyrył. Dlatego też, jeżeli jesteśmy dobrze ukształtowani, to i te prawe sumienie, prawo moralne w nas, no, ono jest głęboko zaszczepione. Ale rzeczywiście przechodzimy dalej, bo to można by jeszcze dużo o tym mówić. Powiedzmy o tych zagrożeniach. Ja przypominam sobie kiedyś dawno, dawno temu, jeszcze żył ksiądz, doktor ksiądz Jan Wilk na studium życia rodzinnego i mówił o takim przykładzie łańcuszek śmierci, gdzie jakby wypaczenie pojmowania wolności i miłości. I poruszył te trzy tematy, trzy terminy. Antykoncepcja, aborcja, eutanazja. Że to jest taki łańcuszek, że jak wejdziemy trochę w złe zrozumienie miłości, to zaczynamy pewne rzeczy wykrzywiać. Bo tak, osoby, które inaczej interpretują wolność, no to mówią, zaczynając na przykład od antykoncepcji, że człowiek jest wolny, ma prawo wybierać, co, jak sobie chce wszystko układać, życie, że Kościół nie będzie mu tam się ingerował, nie będzie mu zaglądał do łóżka i tak dalej, to wiemy. Takie terminy już są nam znane. Ale co jest prawdziwą wolnością? To zresztą to można na przykładzie czy antykoncepcji, czy aborcji in vitro, czy eutanazji widzimy. Kwestia pojmowania wolności. Dlaczego tak jest? I jak podpowiedzieć młodemu człowiekowi, żeby wybierał dobro? To jest trochę może dłuższy temat, ale spróbujmy tak króciutko systematyzować. Dlaczego powiemy, no, od tego pierwszego tematu, antykoncepcji, o młodzieży. Dlaczego wybieraj metody naturalne, wymaganie od siebie, wybieraj czystość, tak?
Ja myślę, że generalnie mówić jak najmniej, a pokazywać swoim życiem, że pewne rzeczy warto, tak? Bo my możemy mówić bardzo dużo. Zawsze powtarzam, jeżeli ojciec będzie mówił do syna nie pal, a jednocześnie będzie palił, to on nie jest żadnym przykładem. I tak samo tutaj, no w każdej dziedzinie, chyba jak najmniej mówić, a jak najwięcej zaświadczać swoim życiem.
Tylko, że to rzeczywiście jest łatwiej zaświadczać wobec najbliższych, swoich dzieci. Czasami też trzeba coś powiedzieć szerszemu otoczeniu, nie? Bo jedna strona, która no, dokonuje formacji, ale takiej negatywnej młodzieży, czy w ogóle społeczeństwa, no to ta strona, która, no nie chcę też mówić, że bliżej Kościoła, no w Kościele, bo to się wiąże z tym, ale którzy chcą jakby propagować ten szacunek do życia, do prawa naturalnego, no też nie mogą być niemi.
Nie mogą, to na pewno, ale ja jako instruktor modelu Creighton, to staram się też od takiej strony naukowej pokazać, jak chociażby antykoncepcja szkodzi i jakie niesie konsekwencje dla przyszłości. Obserwuję to, że jednak bardzo chętnie sięga młodzież i sięgają nawet młodzi małżonkowie po antykoncepcję, nie zdając sobie z tego sprawy, albo będąc przekonanym o tym, że wystarczy odstawić, nawet tego nie nazwę tabletkami, bo tabletka ma leczyć, tylko odstawić środki i wszystko będzie tak, jak oni chcą. I wtedy zaczynają się problemy, bo jednak takie spustoszenie w organizmie się zadziało, o którym nikt im nic nie powiedział. Nie powiedział, jakie konsekwencje mogą z tego być. Więc chociażby takie przedstawienie wiedzy, to nawet nie musimy się odnosić do wiary, ale od tej strony takiej biologii.
No to właśnie, bo nie wspomnieliśmy, Aniu, o tobie jako o instruktorce modelu Creighton. O co tam chodzi? To może przejdźmy już do tego, chociaż potroszę.
Znaczy, instruktor modelu Creighton to jest instruktor metod, tak naprawdę metod naturalnych, tylko model Creighton został bardzo mocno zestandaryzowany i dlatego pozwala na wykorzystanie go w leczeniu. Wprawdzie na początku kojarzyliśmy to z problemami z płodnością, ale żeby tak uświadomić i uświadamiam bardzo mocno, to największa grupa małżeństw, które w tej chwili uczę, to są kobiety karmiące piersią. Dlatego, że model Creighton jest, uważam, najbardziej przyjazny małżonkom w tej takiej sferze ich intymnej. Daje im najwięcej takich dni, kiedy mogą się sobą cieszyć. A jak wiadomo, jak są takie maluchy, to o takie dni po prostu trudno. Im ich jest więcej, to tym łatwiej po prostu tym małżonkom ze sobą być i sobą się cieszyć w taki sposób zupełnie naturalny i nie przeciwko Panu Bogu. I może się zdziwicie, bo widzicie taki świat, który no jednak stawia na to przeciw życiu, że ci młodzi małżonkowie, ci świadomi młodzi małżonkowie, ja nie mówię jaki to będzie wiek, tak, taki młodzi stażem, oni tak naprawdę chcą żyć w zgodzie i z Panem Bogiem i chcą żyć w zgodzie z naturą. I to, co tylko trzeba zrobić, to i w tym wszystkim wesprzeć im pomóc.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Ja tak się zastanawiam, jak nad właśnie... Co jest takim największym problemem i wspólnym mianownikiem złego rozumienia? Może inaczej. Zaczniemy może od tej ostatniego zjawiska, czyli eutanazja. Wiemy, że są takie sytuacje, że komuś odechciewa się żyć, albo przychodzi wielkie cierpienie, wielki trud, traktuje siebie, że jest jakiś ciężarem dla młodszych i wtedy wydaje mu się, że już jest niepotrzebny, bezużyteczny dla społeczeństwa, dla rodziny i tak dalej. A z drugiej strony wiemy, że nawet i ludziom, którzy pozornie już zrealizowali swoje życie w sensie takiej aktywności, ale przychodzi ten czas, kiedy jakby już nie oni służą, ale im trzeba służyć. I potem oni doceniają to wartość, że jeśli ktoś im powie, że jak dobrze, że jesteście potrzebni. Więc do czego zmierzam? Że wydaje się, że największym problemem jest deficyt miłości. Po prostu z braku miłości, z braku odczuwania tej miłości. Te wszystkie zjawiska i antykoncepcja, i aborcja, i eutanazja mają te same źródło. Brak miłości, brak poczucia miłości. No bo przecież na antykoncepcję czy na czystość młodzi ludzie też czasami się ulegają tym pożądaniom, ulegają namowom drugiej strony dziewczyna chłopakowi, czy odwrotnie, różnie to może być. Z tego powodu, że jakby nie czują swojej wartości i trzeba tą miłość udowodnić. Przecież nic nie trzeba udowodniać, bo jeśli się kochają, to szanują siebie, nie? Czyli tak jakby, nie wiem, czy dobrze mówię, wydaje mi się, ale jak coś, to mnie uzupełnicie, poprawcie, że te wszystkie problemy wynikają z deficytu miłości.
Niestety jest to prawda. Tutaj mi się tak, jak mówiłeś, Andrzej, nasunęła taka opowiastka. Kiedyś mi moi rodzice opowiadali, taka kielecka przypowiastka, jak to gdzieś tam na wsi starszy człowiek, dziadek, już nie mógł pracować w polu, stał się niepotrzebny. Tata do swojego syna powiedział: synu, weź wózek i zawieziemy dziadka do lasu. Dobrze, i pojechali. Zawieźli tego dziadka do lasu, dotarli do urwiska i zrzucili dziadka do urwiska. Wracają, a ten syn szarpie: tatulu, tatulu, a wózek? No po co ci wózek? A w czym ja was później do rowu wrzucę? Więc tutaj myślę, że to oddaje istotę tego, co mówiłeś. Brak tej miłości, szacunku, dobrego przykładu. Tu akurat mieliśmy zły przykład.
Andrzej, ty mówiłeś, że eutanazja dotyczy tylko osób już starych. Ja pamiętam tą spektakularną audycję w telewizji, ten młody w sumie człowiek, motocyklista, który był sparaliżowany i błagał o to, żeby go zabić. I później nagle była metamorfoza, bo ktoś ufundował temu człowiekowi komputer, który mógł obsługiwać na tyle i na ile pozwalała ta jego niepełnosprawność, i już nie było mowy o tym, żeby go zabić. Ten człowiek poczuł się potrzebny, bo to była ta właśnie ten deficyt miłości. Później znalazła się osoba, która ufundowała mu ten sprzęt i ten człowiek mógł znów stać się potrzebny dla społeczeństwa. I już nie myślał o śmierci, tylko chciał dalej żyć.
Ja, ale nie sądzicie, że takie samo wsparcie potrzebują rodzice, którzy decydują się na aborcję własnego dziecka? Że oni też właśnie potrzebują, żeby ktoś podszedł i powiedział, nie rób tego, niezależnie, bo wiemy, że i abortowane są i dzieci, i zdrowe, i chore, tak? Ale tam też gdzieś brakuje, no chociażby tej matce, ojca, który powie, wychowamy, damy radę.
Nie bój się, damy
radę. Nie bój się, dokładnie. Że tam też jest ten taki deficyt. To się wszystko sprowadza, macie rację, do miłości.
Deficyt miłości, brak zrozumienia, czym jest miłość i trochę tym problemem takim współczesnych czasów to jest taka, no mówię, ten bożek wolności, że ta wolność jest w tej chwili już takim bożkiem, taką najważniejszą wartością, że już się tego nie porównuje. Mogę, bo jestem wolny i mogę to robić, ale nie porównuje się tego, czy to, co zrobię, to jest dobre, czy niedobre.
Ja bym tutaj wrócił do definicji wolności, bo my mylimy wolność z rozpasaniem. Powiedzmy, weźmy pod uwagę jedną rzecz. No, człowiek, który jest seryjnym zabójcą, dla niego to będzie wolnością będzie to, że będzie no tak. mógł zabić kolejną osobę. A czy to jest wolność?
No tak, ale to dokładnie potwierdzasz to, co przed chwilą mówiłem, że nie porównuje się, nie wstawia się w porównaniu, czy nie koresponduje się tego, czy to, co planuję robić, czy co robię, co robię w swojej wolności, jest dobre, nie? Jeżeli sumienie jest ukształtowane, to naturalną rzeczą zrobię tylko to, co jest dobre. Nie zrobię niczego złego. Dla kogoś, nikogo nie skrzywdzę i tak dalej, nie? I no chyba właśnie deficyt miłości, a z drugiej strony źle pojmowana wolność, tak? Wolność ponad wszystko, która jest ważniejsza, bo ja jestem wolny, nikt mi nie będzie zabraniał zrobić tego, co uważam. No wolność do ciała i tak dalej, to już znamy z wielu innych rzeczy. Trochę nam to zajęło, ale teraz jeszcze postarajmy się tak jakoś krótko to wszystko podsumować, bo mówiliśmy o tych negatywnych zjawiskach, chociaż o pozytywnych też, bo mówiliśmy o tej miłości, ale jakbyśmy chcieli porozmawiać o tym pozytywnym programie dla współczesnego świata, czyli jak przekonywać młodych? No to Ania oczywiście mówiła przykładem. Oczywiście też mówieniem, jeśli trzeba, to trzeba szkolić. Jeśli trzeba zrobić artykuł, to trzeba robić artykuł. Jeśli trzeba nagrać audycję w Radiu Jasna Góra, to trzeba nagrać audycję i mówić o tych rzeczach, bo my dla siebie też jesteśmy, jak czujemy taką solidarność, to jest nam też lepiej o tych rzeczach mówić, nie? Bo tak to idziemy w środowisko i giniemy, tak? Zarzucają nas wieloma różnymi hasłami. Powiedzmy o tym języku młodych. Co jest wolnością, co jest dobrym, a co nie jest. Dlaczego wybierać życie, wolność, miłość, prawdziwą czystość, ekologię? Ja tak sobie zapisałem taki jeden termin, na przykład takie zdanie, bo warto wybrać coś wartościowego. To nie jest moje, bo oczywiście gdzieś to ktoś to powiedział. Bo nie jesteś byle kim, żeby żyć byle jak. Czyli po prostu bo zazwyczaj te rzeczy wartościowe nas kosztują, tak? One są bardzo piękne, bardzo dobre dla człowieka. My wiemy już to, mamy to sprawdzone. Ale trochę kosztują. I chyba dlatego czasami ludzie tacy, którzy inne mają podejście do życia, do szacunku do życia, mówią, że Kościół po prostu chce narzucać i chce, no nie wiem, przeszkadza szczęściu ludzkiemu. Tak? Nie pozwala realizować. Co byśmy powiedzieli?
Ja bym się tutaj odwołał do naszego chyba największego autorytetu, do Jana Pawła II, który mówił, że każdy z nas musi mieć swoje Westerplatte i wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was nie będą wymagać. Bo czy jeżeli kosztuje nas coś, nawet i czasami dużo wysiłku, ale czy nie daje później dużej satysfakcji?
O właśnie, to chciałbym też się tego zatrzymać, bo jakbyśmy mówili tylko o samym Westerplatte, no to byśmy mówili o ofierze, o ciężarze, o trudzie No i w końcu no, giniemy, przegrywamy. A tu może trzeba też powiedzieć, że oprócz tego trudu jest, jeżeli to przejdziemy, jeżeli ten wysiłek podejmiemy, to czeka nas szczęście. Nie tylko mówię tam gdzieś w niebie, daleko, bo to jest najważniejsze, bo jesteśmy pielgrzymami, ale jeżeli będziemy się trzymać tych wartości i tych czasami podejmowania trudów, bo rzeczywiście trzeba podejmować trud, to ten trud owocuje. Aniu, owocuje? Dobrym życiem? Szczęściem?
No myślę, patrząc po sobie, znaczy my jesteśmy chyba zadowoleni z tego, co mamy. Że mamy siebie przede wszystkim, tak? I że wybraliśmy tą drogę, drogę małżeństwa. I to nie oznacza, że jak się zakładam obrączki, to już jest łatwo. To jest początek trudu, tak? Ale no samo to zawsze powtarzam. Miłość to nie uczucie, miłość to postawa. Nawet jak jest trudno, to chociażby właśnie w imię miłości wiele jesteśmy w stanie pokonać. Zresztą, cytując Jana Pawła, musicie od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali.
Tak, miłość nie jest słabością. Miłość jest jedyną pewną siłą. Zresztą może tutaj też odniosę się do cytatu z Jana Pawła II. Miłość chrześcijańska ożywia sprawiedliwość, jest dla niej natchnieniem, odkrywa ją, doskonali, czyni ją możliwą, szanuje ją, wynosi, przewyższa, lecz jej nie wyklucza, nie pochłania, nie zastępuje, przeciwnie, z góry ją zakłada i wymaga jej, gdyż nie ma prawdziwej miłości, prawdziwej caritas bez sprawiedliwości. Zatem winna być zawsze odniesiona do miłości.
Mhm. Jan Paweł II też pozytywnie się wyrażał o sportowcach. A dlaczego to mówię? Bo wybieram wysiłek i trenowanie się w dobru jak sportowiec. To tak dla mnie to jest też takie. Czyli jeżeli, a wiemy, no, żeby sportowiec osiągnął wynik, to niestety musi ciężko pracować. Więc jakby to też jest, myślę, że ważne. Czyli trenujmy się w dobru, w wysiłku, bo to przynosi owoce, bo wiemy, ten cel mamy w górze i warto podejmować, a zresztą nie podejmujmy go sami, bo Pan Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty, Matka Boża, te wszystkie osoby nas wspierają. Troszkę nam się ten czas kończy, mam troszkę żal, że nie udało nam się więcej o naprotechnologii, ale no to tak chyba musiało być. No po prostu wszystkiego nie mówimy, a myślę, że tutaj Ania się da jeszcze namówić na spotkanie i pogłębienie tych tematów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla życia.
Dla rodziny.
Dla małżeństw.
Dla młodych.
I dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.